Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Droga do Emaus staje się symbolem naszej drogi wiary. Pismo Święte i Eucharystia są elementami niezbędnymi, aby spotkać się z Panem, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi. Wcześniej papież przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II w polskim kościele świętego Stanisława w Rzymie. W rozważaniach przed modlitwą Regina Celi ojciec święty Franciszek nawiązał do Ewangelii opisującej spotkanie Jezusa z uczniami w ich drodze do Emaus. Uczniowie poruszeni śmiercią Chrystusa są smutni i przygnębieni.
My także często przychodzimy na niedzielną mszę świętą z naszymi obawami, naszymi trudnościami i rozczarowaniami. Niekiedy życie nas rani i my odchodzimy smutni do naszego Emaus, odwracając się plecami do planu Boga.
Jednak Jezus w liturgii słowa wyjaśnia nam Pisma i w naszych sercach zapala ciepło wiary i nadziei, a w liturgii eucharystycznej daje nam siebie, chleb życia wiecznego, podkreślił ojciec święty Franciszek.
Drodzy bracia i siostry, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny módlmy się, aby każdy chrześcijanin przeżył doświadczenie uczniów Emaus, szczególnie w niedzielnej mszy świętej. Na nowo odkrył przemieniającą łaskę spotkania ze zmartwychwstałym Panem.
Na zakończenie spotkania ojciec święty Franciszek wezwał wiernych do modlitw o pokój na Ukrainie i za ofiary lawiny błotnej w Afganistanie. Pozdrowił też uczestników 6. Marszu dla Życia, który przeszedł dziś ulicami Rzymu. W manifestacji brali też udział Polacy. Przed południem papież przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za dar świętego Jana Pawła II w polskim kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. W homilii podkreślił, że Polacy wiele doświadczyli w swojej historii.
Popolo polacco sa bene. Naród polski dobrze wie, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż. Święty Jan Paweł II, jako godny syn swej ziemskiej ojczyzny, przeszedł tą drogą. Podążał tą drogą w sposób przykładny, przyjmując od Boga całkowite ogołocenie. Dlatego jego ciało spoczywa w nadziei.
Ojciec święty pytał, czy jesteśmy gotowi pójść tą drogą. Zachęcił nas, byśmy byli świadkami nadziei, którą jest zmartwychwstały Chrystus. Za obecność Ojca Świętego w polskim kościele podziękował jego rektor, ksiądz prałat Paweł Ptasznik.
Siamo onorati.
Czujemy się zaszczyceni obecnością Waszej Świątobliwości w tej świątyni, która była świadkiem tak wielu wydarzeń historycznych, wśród nich licznych odwiedzin Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. On nas uczył kochać i dochowywać wierności każdemu następcy świętego Piotra.
W Gnieźnie zakończył się w niedzielę dwudniowy odpust ku czci świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. Księża biskupi oraz wierni dziękowali w tym roku za kanonizację Jana Pawła II. Uroczystości poprzedziła procesja z relikwiami świętego Wojciecha oraz świętego papieża Polaka, która zakończyła się u stóp katedry gnieźnieńskiej. Tam też sprawowana była uroczysta msza święta, której przewodniczył prymas polski ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. W homilii ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, nawiązał do słów Jana Pawła II, który mówił w 1997 roku, że nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. W tym kontekście zaapelował, by pamiętać o tym, że zarówno życie osobiste, jak i wspólnotowe trwale można budować tylko na Bogu.
Twórcy Zjednoczonej Europy budowali na fundamencie chrześcijańskim. Na takim samym fundamencie budował Europę Jan Paweł II. Odrzucenie tego fundamentu oznacza budowanie na piasku. Trzeba w tym miejscu, w Gnieźnie, wołać Polsko świętego Wojciecha, Polsko świętego Stanisława, Polsko świętego Jana Pawła II. Nie rezygnuj ze swojej chrześcijańskiej tożsamości. To jest twoją siłą i powołaniem.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz akcentował też, że dar świętości Jana Pawła II jest zobowiązujący.
Należy go przyjąć i odczytać jako wezwanie do osobistej świętości. Każdego i każdego z nas w tym środowisku, na tym posterunku gdzie nas postawi opatrzność. Stałym wyzwaniem i zadaniem jest dobro naszych rodzin. Przypomniał o tym polskim biskupom papież Franciszek. Rodziny stanowią fundament naszego życia społecznego. To przede wszystkim one powinny być trwałymi wspólnotami życia i miłości. Nikt i nic nie zastąpi zdrowej rodziny, również dziele wychowania młodego pokolenia Polek i Polaków.
Uroczystą sumę koncelebrowało blisko 40 księży arcybiskupów i biskupów. W uroczystościach wzięli też udział duchowni z Niemiec i Czech. Jak co roku pod koniec mszy świętej nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, pobłogosławił i wręczył krzyże misyjne duchownym i świeckim udającym się na misję. Uroczystości zakończyły się nieszporami pod przewodnictwem sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, księdza biskupa Wojciecha Polaka. W obronie puszczy, ludzi i honoru polskich leśników odbyła się w niedzielę blokada drogi Hajnówka-Białowieża. Organizatorzy protestu alarmują, że w Puszczy Białowieskiej marnuje się drewno za ponad 600 milionów złotych. Jednocześnie rząd Donalda Tuska przejmuje środki z lasów państwowych, blokując tym samym inwestycje przedsiębiorstwa. Tymczasem lokalne nadleśnictwo ma związane ręce, mówi Mieczysław Gmiter, organizator protestu.
Chcemy, żeby skutek tego dzisiejszego procesu był widoczny i żeby przyniósł jakieś efekty, takie efekty, które by ruszyły rządzących, żeby w realny, jakiś rzeczywisty sposób wydawali decyzje dotyczące Puszczy Białowieskiej, bo w chwili obecnej jest taka sytuacja, że trzeba by było zmienić ustawę o lasach państwowych, ponieważ odpowiedzialnym za to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej, jest nadleśniczy nadleśnictwa. Natomiast ten nadleśniczy różnymi kanałami, wytycznymi i tak dalej, ministra środowiska. W zasadzie niewiele może chronić tą puszczę, niewiele może gospodarować w tej puszczy.
Uczestnicy protestu wystosowali pismo do Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o zwołanie wyjazdowego posiedzenia komisji i ocenę sytuacji na miejscu. Profesor Jan Szyszko z PiS wystąpił natomiast do premiera z interpelacją o zajęcie stanowiska w sprawie niszczenia Puszczy Białowieskiej. Tymczasem Lasy Państwowe już wpłaciły do kasy państwa pierwszą ratę daniny w wysokości 200 milionów złotych. W bieżącym i przyszłym roku oddadzą łącznie 1 600 000 złotych. Znak Polski Walczącej i napis Precz z komuną pojawiły się na pomniku generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie odpowiedzialnego za likwidację AK na Wileńszczyźnie. W związku z tym rosyjska delegacja z obwodu kaliningradzkiego zrezygnowała z uroczystości w Pieniężnie i czciła czerwonoarmistów w Braniewie. Informacje o zniszczeniu kontrowersyjnego pomnika w Pieniężnie ujawnił rano policyjny patrol, mówi rzecznik braniewskiej policji Jolanta Ciszewska.
Zniszczenie polegało na tym, iż pęknięta była jedna z tablic pamiątkowych. Na pomniku widniał symbol Polski Walczącej oraz napis Precz z komuną. Policjanci obecni na miejscu z grupy dochodzeniowo-śledczej zabezpieczyli ślady, wykonali niezbędną dokumentację i obecnie trwa proces. Oczywiście będziemy dążyli do zatrzymania i ukarania sprawców tego przestępstwa.
O pomniku generała Iwana Czerniachowskiego stało się głośno na początku tego roku, gdy Rada Miejska Pieniężna wyraziła wolę jego rozebrania, co wzbudziło protesty w Rosji. Inicjatywę samorządu poparła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaproponowała przeniesienie pomnika na teren obwodu kaliningradzkiego. Propozycję odrzuciła ambasada Rosji w Warszawie. Na niedzielę Rosjanie zaplanowali uroczystości przy kontrowersyjnym pomniku. Zamiast nich odbyła się pikieta zorganizowana przez członków Stowarzyszenia Solidarni 2010, którzy sprzeciwiają się honorowaniu sowieckiego dowódcy. W pobliżu monumentu ustawili oni rusztowanie z 3-metrową rzeźbą czerwonej świni z 5-ramienną gwiazdą na czole. Były wojewoda warmińsko-mazurski i działacz opozycji w czasach PRL, Bogusław Owoc, stwierdził, że pomnik rosyjskiego dowódcy po prostu powinien zostać zburzony.
Ale to jest tutaj rola polskich parlamentarzystów. No musi być ustawa, tak jak po prostu jest ustawa o zakazie symboli komunistycznych i nazistowskich, tak samo może musi być ustawa o burzeniu pomników, które świadczą o tym, że Polska była okupowana przez Sowiety do 89 teoretycznie, do 93 roku, kiedy była tutaj Armia Czerwona.
Tym bardziej, że według polskich historyków generał Iwan Czerniachowski, jako dowódca III Frontu Białoruskiego, doprowadził do aresztowania pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, Wilka, i rozbrojenia około 8 tysięcy żołnierzy AK, z których wielu zostało zesłanych do łagrów lub przymusowo wcielonych do Armii Czerwonej. Nadal niespokojnie w Odessie na południu Ukrainy. Około 2000 ludzi zaatakowało w niedzielę miejscową komendę milicji. Wcześniej demonstranci otoczyli budynek i domagali się zwolnienia towarzyszy zatrzymanych po piątkowych starciach, w których zginęło ponad 40 osób. Odesska milicja zwolniła z aresztu 67 separatystów, ponieważ w ciągu 48 godzin nie postawiono ich przed sądem. Ukraina i Rosja przerzucają się odpowiedzialnością za rozlew krwi w Odessie, a szefowa unijnej dyplomacji apeluje o niezależne śledztwo. Siły ukraińskie, wykorzystując śmigłowce i wozy opancerzone, kontynuują działania przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Jak poinformował szef MSW Arsen Awakow, podczas wymiany ognia w Ługańsku zginął co najmniej jeden separatysta, a dwaj zostali ranni. Kramatorsk, w którym w sobotę wojsko odbiło siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, w niedzielę znów dostał się pod kontrolę separatystów. Nad budynkiem SBU zawisła flaga tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Po południu poinformowano, że armia odcięła główną drogę do Słowiańska. Szef polskiego MSW Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że na Ukrainie trwa wojna domowa ze wsparciem z zewnątrz dla jednej ze stron. Zapewnił, że Polska jest przygotowana na możliwe zagrożenia. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.